Chwała Bogu, bracia i siostry. Dzisiaj chcę powiedzieć coś. Pastor mówił o tym, żebyśmy nie zasmucali Ducha Świętego i żebyśmy napełniali się. Że to ważne zagadnienie, żeby napełniać się Duchem Świętym. Żeby trwać w Nim, żeby przeżywać Jego obecność w swoim sercu. Jednym ze sposobów na niezasmucanie Ducha Świętego jest wydawanie owoców. I o tym, jak to zrobić, ja właśnie dzisiaj trochę powiem. Chcę mówić ogólnie o świadectwie, które nosimy w swoim sercu. O tym, czym ono jest, o tym, co w nas powoduje i o tym, jakie mamy przykłady świadectw ze Słowa Bożego. I chciałbym zacząć od takiej wykładni, żebyśmy rozumieli dokładnie, o czym dzisiaj jest mowa. To chciałbym zacząć od wykładni, od znaczenia słowa świadectwo. Świadectwo. Z czym się wam kojarzy, dzieciaki? Z paskiem? Nie. Świadectwo. Dzieciom się kojarzy ze świadectwem szkolnym. Nam dorosłym, jak jesteśmy w kręgu braci i sióstr, kojarzy nam się ze świadectwem życia, ze świadectwem nawrócenia. Świadectwo może być na przykład jakimś świadectwem zgodności. Świadectwo jest najczęściej wystawiane przez kogoś i coś poświadcza. Świadectwo poświadcza, że ktoś, tak jak na przykład świadectwo szkolne poświadcza, że ktoś, czyli dany Wojciech P., uczęszczał w tym do tej szkoły i poprzez uprawnionych pedagogów otrzymał takie i takie oceny i zaświadcza się, że zgodnie z Ministerstwem Edukacji przyjął taką i taką wiedzę. To jest świadectwo. Ono o czymś zaświadcza. Ono zaświadcza o tym, że coś w życiu naszym się wydarzyło i że coś w naszym życiu pozyskaliśmy. Jakąś wiedzę, jakieś nowe umiejętności, zdolności, czy coś, co przydaje się nam w naszym następnym, dalszym życiu. W greckim świadectwo to jest martyros. Świadectwo, martyros. Od tego słowa martyros mamy tą fundację Głos dla prześladowanych chrześcijan, bo ona się nazywa, ona jest wzięta od greckiego słowa martyr, czyli świadek. Świadectwo martyros w znaczeniu greckim, to też chcę, żebyśmy wiedzieli, to nie tylko świadectwo, ale to też świadek, zeznanie, czy powiedzmy pieczęć jakaś, albo poświadczenie wiarygodności w ten sposób. To oznacza świadectwo. I wiele mamy przykładów z Pisma Świętego, że świadectwo w sługach Bożych i w zwykłych ludziach było. Zwróćcie uwagę, jak Izraelici wyszli z Egiptu, Bóg czynił na ich drodze wielkie cuda. Rozstąpiło się Morze Czerwone. Wszystkie plagi Egiptu, które spadły na Egipt, włącznie ze śmiercią pierworodnych, to były wielkie znaki i świadectwo dla ludu wybranego. Kiedy wyszli na pustynię, Bóg chciał, żeby oni nadal mieli świadectwo. I teraz mówi się o tym, że Mojżesz oczywiście uczynił Arkę Przymierza, ale Arkę Przymierza inaczej się nazywa jeszcze skrzynią świadectwa. Wyświetlcie drugą księgę Mojżeszową, rozdział 25 i werset 16. Co tam się w tej skrzyni znalazło? Do tej skrzyni włożysz świadectwo, które ci dam. Co to było za świadectwo? Laska Aarona, manna z nieba. To były świadectwa, które w tej Arce Przymierza się znajdowały. Bóg chciał, żeby Izraelici wychodząc z Egiptu nadal mieli ze sobą świadectwo. To świadectwo miało być z nimi, bo Bóg wiedział, ile oni na tej pustyni będą. Bóg wiedział, że wymrze jedno pokolenie i nie chciał, żeby świadectwa i rzeczy, które wydarzyły się jeszcze w Egipcie, pośród nich zginęły. Po to została zbudowana skrzynia świadectwa albo Arka Przymierza, żeby świadectwo Boga Najwyższego, Jego mocy i chwały, żeby była z nimi. I w 21 wierszu jest to chyba powtórzone w tym samym rozdziale, 25 rozdział, 21 wiersz. Bóg mówi jeszcze raz. 25 rozdział, 21 wiersz. Na wierzchu skrzyni położysz wieko z cherubami, w skrzyni zaś złożysz świadectwo, które ci dam. Zwróćcie uwagę, że jest w tym taka szczególna czy ciekawa cecha, że świadectwo jest złożone w środku. Ono jest złożone pod wiekiem. Ono jest zapieczętowane. Czytając Biblię, każdy z nas wie, że nikomu nie wolno było zaglądać do Arki Przymierza. Prawda? Nikomu nie wolno było odpieczętowywać świadectwa bez upoważnienia. Nikomu nie wolno było go naruszać ani go oglądać. Świadectwo było z ludem. Bóg przemawiał do Mojżesza znad tego świadectwa, bo przemawiał do Mojżesza dokładnie z miejsca między dwoma cherubami. A to świadectwo, które było złożone, było zaraz pod wiekiem. To było świadectwo Boga, złożone w tej skrzyni. Mówiąc o świadectwie i o znaczeniu świadectwa, wiemy już, że świadectwo jest poświadczeniem czegoś. Jest klauzulą zaufania, pieczęcią, potwierdzeniem. Jest czymś, co w sposób taki bardzo formalny daje nam do zrozumienia, że to jest coś ważnego. Świadectwo to jest coś ważnego, co wydarzyło się. Może to być świadectwo. Ja sprzedaję traktory, odbiegam od tematu. Mamy świadectwa homologacji. To jest świadectwo, które zezwala traktorowi sprowadzonemu z innego kraju poruszać się po drogach publicznych w Unii Europejskiej. On musi mieć takie świadectwo, bo jeżeli takiego świadectwa nie ma, nie może zostać zarejestrowany i nie może poruszać się tutaj po drogach. Takie świadectwo musi mieć. I to, do czego teraz zmierzam w tej pierwszej części kazania, to jest to, że sprawcą świadectwa jest Bóg. Sprawcą świadectwa jest Bóg. On jest też jakby mecenasem tego świadectwa i on o to świadectwo się troszczy, tak jak troszczył się o skrzynię przymierza. Wiemy, że do noszenia skrzyni przymierza byli wyznaczeni specjalni ludzie. To byli ludzie tylko i wyłącznie z rodu Lewiego. Wiemy, co się stało, jak inni ludzie nieśli skrzynię przymierza, albo jak skrzynia przymierza jechała na wozie. Jak ją Filistyni ukradli raz, to ją bardzo szybko zwrócili, dlatego że Bóg ukarał ich za to. Skrzynia przymierza była traktowana ze szczególnym szacunkiem i czcią, bo w środku znajdowało się świadectwo. Świadectwo to jest szczególna rzecz. Dawid bardzo często mówił o świadectwie. Dawid często mówił o tym, jak świadectwo Boga żyje w jego sercu i co świadectwo Boga w jego sercu powoduje. Wyświetlcie Psalm 19 i rozdział Psalm 19, werset 8. Zakon Pana jest doskonały. Pokrzepia duszę. Świadectwo Pana jest wierne. Uczy prostaczka mądrości. Do czego nam w ogóle jest potrzebne świadectwo? Jeżeli dzieciaki wychodzą ze szkoły i nie mają świadectwa, to to nie mogą udać się do następnej szkoły, prawda? W następnej szkole uzyskujemy kolejne świadectwo, które z kolei umożliwia nam aplikowanie do następnej szkoły i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli jesteśmy pracownikami, otrzymujemy świadectwo od pracodawcy, czy jesteśmy dobrymi pracownikami, czy nie. Wystawia nam jakąś notę, kiedy chcemy się zwolnić i pracodawca uważa nas za dobrego pracownika, to kiedy przyjmujemy się u następnego pracodawcy, możemy starego pracodawcę poprosić o to, żeby wystawił nam świadectwo. I on nam to świadectwo wystawia, w którym stwierdza, że Wojciech P. to leser i leń, albo stwierdza, że to jest dobry pracownik i proszę go zatrudnić. To jest świadectwo. I jest świadectwo fizyczne w formie papieru i jest świadectwo duchowe. Jest świadectwo materialne i jest świadectwo zapisane w sercu. Jest świadectwo, które możemy zobaczyć na własne oczy i jest świadectwo, które dzieje się w życiu duchowym. Po co nam jest potrzebne świadectwo? Bo świadectwo coś poświadcza. Wyświetlcie Ewangelię Jana, 5 rozdział, 31 werset. Jezus mówi, jeżeli bym ja wydawał o sobie świadectwo, świadectwo moje nie byłoby wiarygodne. I następny możemy też? 32? Jest inny, który wydaje o mnie świadectwo. I wiem, że świadectwo, które on o mnie wydaje, jest wiarygodne. Jezus powołuje się na świadectwo. Jezus powołuje się na świadectwo Boga żywego. Jezus powołuje się na świadectwo, że jest świadek, który świadczy za mnie. Nie ja sam dzisiaj stoję przed wami i świadczę na swój temat. Jest świadek, który świadczy za mnie. Jezus mówi coś szczególnego. Ja go znam. I ja go znam. I pierwszy list Jana, 5 rozdział i 9 werset. Jeżeli świadectwo ludzkie przyjmujemy, to tym bardziej świadectwo Boże, które jest wiarygodniejsze. A to jest świadectwo Boga, że złożył świadectwo o swoim Synu. Przed chwilą to samo mówił Jezus. Jest świadek, który o mnie świadczy. A pierwszy list Jana mówi, a to jest świadectwo Boga, że złożył świadectwo o swoim Synu. Jako wierzący wszyscy wierzymy w Jezusa Chrystusa, Jego zbawczą śmierć i ofiarę na krzyżu Golgoty. Wierzymy w to, co On dla nas zrobił. Ale teraz chcę powiedzieć o samym znaczeniu świadectwa. Jakie świadectwo ma w ogóle znaczenie? Świadectwo ma takie znaczenie, że świadectwo przed nami otwiera pewne furtki, prawda? Jeżeli mówimy o świadectwie materialnym, ono otwiera przed nami drzwi. Ja kiedy aplikowałem do szkoły średniej, musiałem zanieść tam swoje świadectwo. Bez tego świadectwa nie mógłbym tam wejść, bo by mnie tam nie przyjęli. Otwiera nam pewne drzwi. Świadectwo daje nam pewne uprawnienia. Daje nam pewną rangę i podnosi nas do pewnego stopnia ważności, tak można powiedzieć. W sensie fizycznym, ludzkim i cielesnym. Dawid, namaszczony sługa Pana, pisał psalmy najczęściej wtedy, kiedy tracił grunt pod nogami. Kiedy był w ucisku i kiedy wrogowie napierali na niego ze wszystkich stron, wtedy Dawid siadał w jakiejś jaskini, brał kawałek pergaminu i skrobał tam swoje psalmy. Mnie do dzisiaj zawsze pociesza, czy rozśmiesza historia pastora, który opowiadał, że nie wiem, czy pastor mówił, że ojciec, tak? Pastora ojciec kazał mu czytać psalmy i pastor któregoś razu trafił na psalm 119 do przeczytania na dobranoc. Ja się przyznam uczciwie, że ja czytam Biblię tylko wtedy, kiedy mój umysł jest rzeźki. Jak zaczynam czytać Biblię koło godziny 20, maksymalnie 3 strony mnie nie ma. Więc psalm 119 jest nieosiągalny do przeczytania na raz o tej godzinie dla mnie. bo jest długi. Ale psalm 119 to jest jeden z najpiękniejszych psalmów, które są w Piśmie Świętym. To jest tak namaszczony psalm. Dawid go pisał w ucisku, w wielkim ucisku, w takim momencie w życiu, w którym Saul na niego nastawał, w którym chcieli go zabić, w którym groziła mu śmierć. Zwróćcie uwagę, psalm 119, taki długi, jakie namaszczenie musiało na nim spocząć, że on tak wyprodukował ten psalm za jednym razem. Jakie namaszczenie musiało na nim spocząć, że on to świadectwo swoje upuścił na ten papier. I chcę wam teraz zwrócić uwagę, w tym jednym psalmie, jak często Dawid powołuje się na świadectwo Boga i swojego życia. I wyświetlcie, 119 psalm, na początku, wersy 22-23. Zdejm ze mnie hańbę i pogardę, bo strzegę świadectw twoich. I to jest właśnie, że on był w ucisku, choć książęta zasiadają z połem i zmawiają się przeciw mnie. Jednak sługa twój rozmyśla o ustawach twoich. Ogólnie psalm 119 jest w większości poświęcony nie przestrzeganiu świadectwa, ale przestrzeganiu prawa mojżeszowego. Dawid pisze najwięcej tam o tym, że przestrzeganie prawa jest najważniejszą rzeczą w życiu człowieka i że bez tego nie ma nic. Ogólnie Dawid pisze tam o tym, że ustawy i prawa Boże to jest pierwsza rzecz w życiu człowieka. Ale pisze też o świadectwie. Ja dlatego mówię o świadectwie, bo on powołuje się na to, że to świadectwo, które on w sposób duchowy, w swoim sercu i w tym, co przeżył, i w tym, co nosi w środku, że to świadectwo dało mu siłę do tego, żeby szukać ustaw Pana i żeby przestrzegać tego prawa. 31. Przylgnąłem do świadectw Twoich, Panie, nie dopuść, bym doznał wstydu. 46. Przed królami mówić będę o świadectwa Twoich i nie będę się wstydził. Jeżeli mówimy o świadectwie duchowym i o świadectwie naszego życia, to pomyślcie sobie o tym, jak wiele rozmawiamy z ludźmi. Jak wiele rozmawiamy z ludźmi. Kiedyś zostało z tego miejsca powiedziane, że człowiek dostał mowę po to, żeby chwalić Boga. I to nie są żarty. Bo Jezus Chrystus powiedział i zdacie sprawę z każdego słowa wypowiedzianego. Z każdego. Tak często rozmawiamy z ludźmi na różne tematy. Przyjaciółki rozmawiają o swoich problemach, przyjaciele o swoich, dziewczyny o swoich, chłopaki o swoich, pracownicy o swoich. Wszyscy o swoich. Przyjaciółki się sobie zwierzają, przyjaciele idą gdzieś tam sobie ze sobą rozmawiają. Rozmawiamy tak wiele. I teraz wypadałoby zapytać, ile w tym jest świadectwa. Dawid pisze, przed królami mówić będę o świadectwach twoich. Przed królami mówić będę o świadectwach twoich i nie będę się wstydził. Nie będę się wstydził. Nie będę się wstydził. Nie będę się wstydził tego, co uczyniłeś w moim życiu, Panie. 59 werset. Zastanawiam się nad drogami moimi i zwracam kroki moje ku świadectwom twoim. Czym jest świadectwo? Świadectwo jest poręczeniem, jest potwierdzeniem. Dawid dostrzegał, że w jego życiu obietnice Boże się wypełniają. On dostrzegł, że to, co Bóg obiecał, ma moc uczynić. Dawid, zwróćcie uwagę na to, że Dawid został namaszczony na króla nad Izraelem, jak miał kilkanaście lat. On czekał wiele lat, zanim zasiadł na tronie Dawida, zanim zasiadł jako król i władca Izraela, czekał wiele lat. Wiele lat nauki, wiele lat niepowodzeń, wiele lat błędów. wiele lat. Ale on dostrzegł, że obietnica wypowiedziana przez Samuela spełniła się, że to w tym kierunku szło. On wiedział, kiedy siedział w tej mokrej jaskini i Saul, król Saul, próbował go zabić, to on już wtedy wiedział, że to jest koniec jego panowania. I on wiedział, że po Saulu będzie Dawid. Że po Saulu będzie Dawid. To było świadectwo jego serca, to było świadectwo jego życia. Zwracam kroki moje ku świadectwom Twoim. Zwracam się ku świadectwom Twoim. 78. Niech się zawstydzą zuchwali, gdy gnębią mnie niesłusznie. I 79. Niech się zwrócą do mnie, którzy się Ciebie boją i którzy znają świadectwa Twoje. Świadectwa Twoje, Panie. Świadectwo Twoje. Z tego psalmu ja wypisałem jeszcze tak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jeszcze 10 wersetów, które tylko w tym psalmie występują na temat świadectwa życia, świadectwa duchowego, świadectwa chodzenia z Bogiem. I po co właściwie ta cała gadanina? Po to, żebyśmy stojąc tu dzisiaj zastanowili się chwilę nad swoim świadectwem. Nad swoim świadectwem. Ja modliłem się na samym początku o to, żeby kiedy Pan przyjdzie na ziemię, zastał swoją oblubienicę pełną świadectwa. Bo Kościół Jezusa Chrystusa jest powołany do tego, żeby wydać świadectwo. Żeby wydać świadectwo. Jest powołany do tego, żeby wydać owoc. Żeby wydać świadectwo. O czym? O prawdzie, o sądzie i o sprawiedliwości. O prawdzie, o sądzie i o sprawiedliwości. Oblubienica ma wydać świadectwo. Czy Bóg potrzebuje kogoś, kto będzie świadczył za Niego? Ale Bóg potrzebuje kogoś, kto będzie świadkiem. Bóg potrzebuje kogoś, kto będzie świadkiem. Jak jesteśmy tu dzisiaj, zgromadzeni o tej godzinie późnej, zastanówmy się nad swoim świadectwem, chociaż przez chwilę. Jak jest twoim świadectwem i świadectwem twojego życia w dniu codziennym? Myślisz o tym? Rozpamiętujesz? Czy pamiętasz moment, w którym Bóg stanął na twojej drodze? Pamiętasz moment, kiedy miłość Boża została na ciebie wylana? Czy pamiętasz moment, kiedy zrozumiałeś? Kiedy zrozumiałeś, że ten cały brud, że ten cały, to całe bagno, że to wszystko rozpłynęło się na krzyżu Golgoty. Czy pamiętasz ten moment? Czy to jest w tobie żywe dzisiaj? Czy to jest żywe, to świadectwo, które wypełnia twoje życie? Czy to jest nakryte wiekiem? Czy to jest noszone przez plemię Lewiego? Czy to jest ustawiane w namiocie zgromadzenia? I czy jest przed tym składana ofiara? Czy to świadectwo twojego życia, które jest zapieczętowane w tobie, bo masz zadatek Ducha Świętego, czy ono dzisiaj żyje? Czy ta laska Aarona jeszcze tam jest? Czy ta manna, czy ją jeszcze pamiętasz? Czy pamiętasz smak manny? Czy pamiętasz, co się stało z laską Aarona? Czy pamiętasz to zapieczętowane w tobie świadectwo? Przecież Bóg uczynił w twoim życiu tak wiele. Zmieniły się twoje relacje z innymi. Nawróciłeś się do życia. W twoim życiu nastąpiły znaki i cuda. Nastąpiły, bracie i siostro. Zastanów się. Nastąpiły znaki i cuda. Wielkie zmiany nastąpiły. Znaczenie świadectwa w twoim życiu jest bardzo wielkie. Pomyślcie, na chwilę o świętym Pawle. Święty Paweł, jeszcze Szaweł z Tarsu, jeszcze ten, który prześladuje chrześcijan, jeszcze ten, który idzie do kapłana, arcykapłana Kajfasza i mówi, musimy zgnieść w zarodku tą nową sektę, która się tworzy. Kajfasz mówi, dobrze, Pawle, ja ci wypisuję list. Idź do Damaszku, prześladuj, wtrącaj do więzień, wyciągaj z domów. Paweł, pełen podbudowania, przekonany, że jest sługą Pana, Boga Najwyższego, wychodzi ze świątyni jerozolimskiej, wsiada na konia i jedzie do Damaszku. I kiedy jedzie do Damaszku, nagle widzi, że przed nim robi się wielka światłość i spada z konia. I co się później stało, drodzy? Paweł nie widział na oczy przez 3 dni. Paweł nie widział na oczy przez 3 dni. Po to, żeby świadectwo życia Jezusa Chrystusa było w nim przez całe życie. I wiecie dobrze, czytając Biblię, że Paweł był żołnierzem Pana do samego końca. I on nigdy tego świadectwa nie stracił. Kiedy stanął przed Sanhedrynem w Jerozolimie, mówi, bracia, jechałem na koniu gromić tych, którzy sprzeciwiają się prawu mojżeszowemu. A oto nagle światłość wielka. Spadłem z konia. Objawił mi się Pan w białej szacie, lśniący. Zapytałem, kim jesteś, Panie? Jestem Jezus, którego Ty prześladujesz. Składa świadectwo przed królami, przed Sanhedrynem, przed ludźmi, którzy mogli go ukamienować. Nie wstydził się. Nie wstydził się. Jakie jest znaczenie świadectwa w Twoim życiu? Czy wiesz, że Twoje świadectwo może być początkiem czyjejś drogi z Bogiem? Pastor kiedyś mi powiedział taką ważną rzecz. Jeżeli chcesz z kimś rozmawiać o Bogu, zacznij od świadectwa. Bo Twojego świadectwa nikt nie może podważyć. To jest coś, co Ty przeżyłeś. To jest coś, co jest zapieczętowane pod Twoim wiekiem. Ta manna i ta laska Aarona, to jest Twoja manna i to jest Twoja laska. I to Ty ją nosisz w swoim sercu. I życie Ci mogą odebrać, ale nie odbiorą Twojego świadectwa. Świadectwo Pana możesz składać do końca życia. Czy wiesz, że Twoje świadectwo może mieć wpływ nie tylko na Twojego sąsiada, ale na całe miasto, że on może mieć wpływ na cały kraj, że ono może mieć wpływ na tych, z którymi tak wiele rozmawiasz. Wiecie, jak to jest? Bardzo dziwnie się dzieje z tymi świadectwami. Ja pracuję w mojej firmie trochę ponad 4 lata. I nigdy właściwie tak bliżej nie rozmawiałem z nikim na temat Boga. Rozmawiałem kiedyś ogólnie o tym, że jestem protestantem i tam ogólnie o co chodzi, ale wiecie, wszyscy się pytają, czy jest Maria, czy nie ma i tak dalej. I długi, długi czas później, w okolicznościach, których nigdy bym się nie spodziewał, moja szefowa przychodzi do mnie. Zaczęło się tam jakiejś głupawej rozmowy i skończyło się na świadectwu życia. To musiał być Boży czas. Ja złożyłem jej świadectwo swojego życia. Była w ciężkim szoku, jakim byłem człowiekiem kiedyś, jakim jestem teraz. Opowiadałem jej o swoim życiu rodzinnym, o tym, jak ludzie w duchu chodzą, co się dzieje, Szok wielki. Szok, strach, ale wiecie co jeszcze? Ciekawość i nadzieja. Ciekawość i nadzieja. Dlaczego? Bo mówisz rzeczy, których nie ma nigdzie indziej. Człowiek, który idzie i na każdym kroku tylko jest nagabywany. Musisz się ożenić. Musisz wszystkie sakramenty odbyć. Musisz ochrzcić dzieci i tak dalej. Przychodzi i nagle słyszy, że to wcale nie jest konieczne. Że ważniejsze jest posłuszeństwo niż ofiara. Że ważniejsze jest posłuszeństwo niż ofiara. Czy wiesz, że twoje świadectwo ma moc do umocnienia kogoś w wierze? Czy wiesz, że twoje świadectwo ma moc do tego, żeby innym głosić? Bo ktoś może nie od razu zainteresuje się Bogiem jako tako, ale przez to, że ciebie dobrze zna i pomyśli, że ten gość coś wie, że jest jakiś inny, może zacznie myśleć. Twoje świadectwo ma moc. Ma moc, znacznie większą niż ci się wydaje. Wielką moc. Czy wiecie, stojąc dzisiaj, będąc w tym kościele, tak jak teraz jesteśmy, czy wiecie, że Bóg powiedział, że my mamy nieograniczone możliwości? Czy wiecie, że siedząc tu, w takiej skromnej garstce, jak teraz siedzimy, wiecie, że Bóg nam dał obietnicę, że będą przed nami klękać narody? Czy wiecie, że Bóg nam dał obietnicę, że On się przyzna do tego, co będziemy robić? Jeżeli nasze świadectwo będzie żywe, jeżeli świadectwo naszego życia, to co nosimy pod wiekiem naszej skrzyni świadectwa, nie zgaśnie. Święty Paweł nigdy nie zapomniał swojego świadectwa. Dlaczego świadectwo w twoim życiu jest tak ważne? Gdyby Izraelici chodzili po pustyni bez Arki Przymierza, gdyby nie było namiotu zgromadzenia i nie byłoby świadectwa, które było z nimi, oni rozleźliby się na wszystkie strony i tyle byłoby po narodzie wybranym. Twoje świadectwo, które nosisz w sercu, ma moc podnieść cię, pokrzepić w trudnych chwilach. Jeżeli w twoim życiu jest źle duchowym i nie masz już, nie widzisz możliwości na dalsze działanie, zwróć się do swojego świadectwa. Ono tam jest. Namiot zgromadzenia nie został zamknięty. Ono tam jest. To wieko tam jest. To wieko tam jest. Twoje świadectwo ma moc do umacniania ciebie w wierze, do umacniania innych w wierze i do głoszenia innym o Bogu, o nadziei, o prawdzie, o sądzie i o sprawiedliwości. I właściwie już zmierzając ku końcowi, chciałbym opowiedzieć takie dwa świadectwa ze swojego życia. Bo to jest z reguły coś, co najbardziej nas interesuje. Kiedyś pojechałem na takie gospodarstwo do mojego klienta i mieliśmy tam prezentację maszyny. I ja na tej prezentacji maszyny jeździłem z takim operatorem ciągnika, czyli kierowcą, który operował tą maszyną, jedną i drugą, i rozmawiałem z nim na różne tematy. Tak wiele rozmawiamy. Ja go znałem już wcześniej, ale kiedy go zobaczyłem tym razem, mówię, z tym gościem jest coś nie tak. Zawsze był wesoły i zawsze, a teraz chodził jakiś taki, wiecie. Pytam się, Andrzej, co jest? A Andrzej mówi, wiesz co, wykryli mi raka na węzłach chłonnych. Aha. No i cisza, okej. Robimy dalej tą prezentację, jeździmy. Mówię: Andrzej, badałeś się? Mówi: badałem się. Co mówią lekarze? Andrzej mówi: wiesz co? Że to jest trudny przypadek. Ja mówię: Andrzej, a wiesz, że to nie jest wyrok? A wiesz, że to nie jest wyrok? A wie, a co? A wie, dla ciebie to jest początek drogi. I zacząłem od swojego świadectwa. Opowiedziałem mu swoje świadectwo. Krótkie świadectwo swojego życia. Opowiedziałem mu o tym, że jest Bóg, który uzdrawia i że to, co mówią lekarze, to jest jedno, ale jest jeszcze to, co Bóg ma do powiedzenia w tej sprawie. Powiedziałem mu o prawdziwej, czystej wierze. I wiecie co? Z zegarkiem w ręku to trwało 4,5 minuty. Nic. Ja wyjechałem stamtąd i zastanawiałem się tak właściwie, o co chodzi. 4,5 minuty. Myślałem sobie, może jeszcze powinienem powiedzieć to, czy może jeszcze tamto, czy nie wiem, co jeszcze bym mógł tam zrobić. I mówię: Andrzej, jakbyś chciał pomocy, to mogę cię skontaktować z ludźmi, którzy się tobą zaopiekują. To jest pod Stargardem Szczecińskim. Zadzwoniłem do niego później i pytam się: chcesz numer do tych ludzi? On mówi tak, że poprosi. Przesłałem mu numer do pastora Wragi ze Stargardu Szczecińskiego. On zadzwonił do pastora, umówili się na nabożeństwo. Poszedł na nabożeństwo, zabrał swoje dwie córki ze sobą. I kto wie, czy cała rodzina nie będzie zbawiona. 4,5 minuty. Bracia i siostry. 4,5 minuty. 4,5 minuty, a życie człowieka. Jak jechałem z powrotem do domu, modliłem się o to. I mówię: Panie, jeżeli ten krótki czas wystarczy, to chyba spalę się ze wstydu, że tak rzadko mówię i opowiadam swoje świadectwa innym ludziom. Dzwonię do pastora tydzień później. Pastor mówi: no był ten człowiek. Nie mieliśmy okazji za bardzo porozmawiać, ale obiecał, że przyjdzie znowu. Później był znowu na nabożeństwie i znowu, i rozmawiali. I jest na najlepszej drodze do nawrócenia się. 4,5 minuty. To jest jedno świadectwo. Drugie świadectwo. Czasem, jak nie jesteśmy w zbyt dobrej kondycji duchowej, albo uważamy, że nie spoczywa na nas namaszczenie, ciężko nam jest się modlić o uzdrowienia. Albo ciężko nam jest się modlić z mocą o to, żeby dolegliwości odeszły. Ostatnio Monika nie czuła się zbyt dobrze. Wstała któregoś ranka, się obudziła i była taka, no, nie w formie. Ja modliłem się o nią, ale jakoś tak, no, nie za bardzo. Później obydwaj się modliliśmy, też nie za bardzo. Ona się sama od siebie modliła, też nie, jakoś nie za bardzo. I wiecie co? Idę po Alicję. Mówię: Alicja, pomódź się o mamusię. Alicja mówi: Panie Jezu, niech mama będzie zdrowa. I za godzinę Monika wstaje z łóżka. Kto nie stanie się jak dziecko? Kto nie stanie się jak dziecko, nie użyj Królestwa Bożego. To są świadectwa. I chcę zakończyć. Jedno z najpełniejszych mesjańskich objawień na temat tego, co wydarzyło się na krzyżu Golgoty, z całego Pisma Świętego miał Izaak. Miał Izaak. Mimo, że żył ponad 2000 lat przed Chrystusem. Dlaczego? Ja lubię się czasem, kiedy czytam Biblię, wczuwać w rolę czy w sytuację, w której znajdowali się tamci ludzie. I wyobraźcie sobie, że dzisiaj jako gość na nabożeństwo przyjeżdża Izaak i chce nam opowiedzieć swoje świadectwo. On najpełniej by nam wyjaśnił, co się stało na krzyżu Golgoty. Pomyślcie sobie. Abraham czeka 25 lat na upragnionego syna. Po obietnicy, którą złożył mu Bóg. W międzyczasie, wiecie, Hagar i te sprawy, Sara bierze sprawy w swoje ręce, nie działa to wszystko, bo tam jeszcze później konflikt. Abraham musi tą niewolnicę odstawić. Rodzi się Izaak, mały Izaak, wpatrzony w tatę w obrazek. Mały Izaak, wpatrzony w tatę jak w obrazek. Gdyby tu dzisiaj stanął, opowiedziałby nam historię rodzinną i opowiedziałby nam o tym, co się działo w jego życiu. I powiedziałby: słuchajcie, bracie, siostry, byliśmy szczęśliwą rodziną. Mój tatuś był zakochany w Panu Bogu. Zawsze oddawał Panu Bogu to, co najlepsze. Kiedy składaliśmy ofiary dla Pana Boga, on szedł i wybierał najpiękniejsze jagnię. Zawsze. Lubiłem chodzić z nim na spacery i obserwować, co robi. Mówiono, że mój tatuś jest wielkim mężem Bożym. Że jest prorokiem. Mówiono o tym, że ma wielką władzę, powodzenie, moc i błogosławieństwo od Pana. I tatuś bardzo mnie kochał. Ale któregoś dnia tatuś przyszedł do mnie i mówi: Izaaku, chodź, idziemy. Pójdziemy 3 dni. Idziemy w daleką wyprawę. Bardzo się ucieszyłem, że mój tatuś mnie gdzieś zabiera. Tak lubiłem z nim chodzić na wyprawy. I zabrał mnie na górę Moria. I szliśmy razem przez te długie 3 dni. I po drodze coś mi nie grało. Dlatego, że mój tata nawiązał mi drzewa na plecy. I ja szedłem z tym drzewem na plecach. I powiedział, że my idziemy złożyć ofiarę. I idę z tym drzewem na plecach i mówię: tato, a gdzie jest ofiara? Abraham mówi: nie martw się, synu. Ofiara się znajdzie. Byłem bardzo szczęśliwy. Szliśmy dalej na górę Moria z moim tatą. I kiedy zeszliśmy na samą górę, tata wybudował Panu ołtarz. Uwielbiałem patrzeć, jak tata buduje Panu ołtarz, dlatego że zawsze był bardzo dokładny. I kiedy przyszedł moment, że mieliśmy poszukać ofiary, tata związał mi ręce i nogi i powiedział: Izaaku, ty będziesz ofiarą. Ty będziesz ofiarą. Ty zostaniesz złożony na tym ołtarzu. Mój tatuś był tak zakochany w Panu Bogu, że był gotowy złożyć mnie w ofierze. A ja byłem tak zakochany w moim ojcu, że mówię: tatusiu, czyń, co ci się podoba. I kiedy mój tatuś już położył mnie na tym ołtarzu i podniósł nóż, żeby poderżnąć mi gardło, z nieba mówi do niego głos: Abrahamie, nie rób tego. Oto w krzakach jest baranek, którego złożysz w ofierze. Bracie i siostry, co by nam powiedział dalej Izaak? Ja nie wiem, co by było, gdyby nie ten głos. Ale bracie i siostro, wiem jedno. Gdyby nie ten baranek, to ja bym zginął. Gdyby nie krew tego baranka, to moja krew przelałaby się na tym ołtarzu. Gdyby nie Jego ofiara, złożona byłaby moja ofiara. To jest świadectwo Izaaka. To jest świadectwo Izaaka. Bracie i siostro, nosisz w sercu świadectwo. Nosisz w sercu świadectwo. Czy pamiętasz o tym, że gdyby nie ten baranek, to ty byś zginął? Czy pamiętasz jeszcze dzisiaj o tym? Czy pamiętasz o tym, że gdyby nie Jego krew, to twoja krew zostałaby przelana? Chcę dzisiaj wezwać wszystkich do odnowienia świadectwa. Niech ten krótki czas, dzisiaj jest czwartek, rozmyślmy o tym. Do soboty, do niedzieli. Niech każdy z nas się nad tym zastanowi. Co z moim świadectwem? Co ze z moją skrzynią świadectwa? Co z moją Arką Przymierza? Moje świadectwo jest Arką Przymierza z Bogiem. To jest coś, co jest pod tymi cherubami. To jest coś, co jest w namiocie zgromadzenia. To jest miejsce, do którego Bóg chce, żebyś wracał, bo On z tego miejsca chce do ciebie przemawiać. Porozmyślaj o tym, bracie i siostro, do ile chcesz, ale porozmyślaj o tym do niedzieli. Niech to w tobie żyje. Niech to w tobie żyje. To świadectwo to jest wszystko, co masz. Mogą ci życie odebrać, ale świadectwa nigdy. I w sumie chciałbym zakończyć krótką modlitwą o to, żeby to świadectwo się w nas odnowiło.